Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu, jest 27 czerwca. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Dzisiaj naszymi komentatorami będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
I dołączy do nas za parę minut pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Ja natomiast chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od kwestii polskich. Tych kwestii jest kilka. Chciałbym podsumować koniec pandemii. Wszystko się otwiera, wszystko wydaje się być na dobrej drodze. Mamy 27 milionów osób zaszczepionych. To jest dużo, ale to nie jedyny temat. Polityczny tydzień kończy się wyjściem trojga posłów Prawa i Sprawiedliwości, posła Arkadiusza Czartoryskiego, Zbigniewa Giżyńskiego i pani poseł Małgorzata Janowska. Utworzyli w Sejmie koło Wybór Polska. Chciałem też krótko o tym porozmawiać. I trzeci temat to oczywiście mamy euro, piłka nożna i chciałem zapytać was o tą sprawę właśnie przegranej polskiej drużyny i myślę, że to jest taki temat, który w sposób naturalny staje się tematem publicystycznym dla wszystkich interesujących się sportem. Ale rozpocznijmy od tematu końca pandemii. Panie profesorze, niezależnie od tego, czy wejdziemy w kolejną falę, którą przyniesie nam Delta, czy czekać nas będą kolejne lockdowny, jak pan profesor postrzega sprawę zarządzania pandemią i czy można powiedzieć, że na tym etapie wszystko jednak kończy się dobrze? Mamy otwarte punkty gastronomiczne, hotele, teatry. Profesor Krzysztof Brzechczyn.
No niewątpliwie ta trzecia fala pandemii się kończy. No tutaj pan redaktor zadał ogólne pytanie, jak Polska sobie poradziła z pandemią. No, takie, żeby taką ocenę sformułować, to by trzeba było mieć jakąś możliwość jakiegoś globalnego porównania, bo w zasadzie stosowano dwie strategie, tak? Strategię lockdownu, zamykania wszystkiego i właściwie tutaj byliśmy świadkami tej strategii, która była zastosowana i w Chinach, i w Tajwanie, i potem w Europie. Te kraje, które w jakiś sposób nie chciały lockdownu stosować, Wielka Brytania czy Szwecja, no to po kilku tygodniach czy miesiącach zmieniły tą swoją strategię, ale też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że lockdown no, może i jest skuteczny, ale taka izolacja powoduje inne problemy. Oprócz problemów psychologicznych również straty gospodarcze, czyli tak na długą sprawę można tej strategii...
Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę, że gospodarka bardzo mocno ruszyła, słyszymy, że przedsiębiorcy odrabiają straty, czy faktycznie można tutaj mówić o stratach gospodarczych?
No jakieś firmy przecież poupadały, tak? To znaczy te straty były, bo no, tu mamy przestrzeń jednego roku, tak? Teraz gospodarka odżywa, no ale wcześniej jednak nastąpiło pewnego rodzaju załamanie i teraz no to tutaj w porównaniu z innymi krajami to jednak ta polska gospodarka wypadła lepiej, bo były te ustawy tarcza 1, tarcza 2 czy tarcza z kolejnym numerem, tak? Ale jak mówię, no też w Polsce szczepienia przebiegają sprawnie. Wiem, że mam znajomych, których dzieci mieszkają w krajach Europy Zachodniej, w Hiszpanii czy we Francji, no i one przyjeżdżają do Polski, aby się zaszczepić. Tak więc tutaj ta akcja szczepień też przebiega sprawnie i wydaje się, że no, Polska będzie wychodzić, tak, z tego stanu pandemii. No, pytanie jest takie, na ile te szczepionki są skuteczne, na jak długo i na jakie warianty, tak? Na jakie mutacje tegoż
No
koronawirusa,
właśnie
tak?
dołączyła do nas pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Dobry wieczór, pani profesor.
Halo, dzień dobry.
Kłaniam się pięknie. Rozmawiamy właśnie z panem profesorem Brzechczynem o podsumowując kwestię pandemii. Pan profesor wspomniał o tym, że z jednej strony mamy straty, z drugiej strony straty gospodarcze, które ponosimy, z drugiej strony sprawność szczepień powoduje, że mamy coś, co można by nazwać taką turystyką szczepionkową. Przepraszam za to określenie, ale faktycznie jest to coś przypomina turystykę w tym sensie, że ludzie jednak chcą zdobyć zdrowie, przyjeżdżawszy do Polski, próbują się w jakiś sposób zaszczepić. Pani profesor, jak pani by oceniła na ten moment polską walkę z pandemią? Czy ona okazała się skuteczna? Czy ona okazała się, czy wychodzimy z tego zwycięsko?
Dobry wieczór Państwu. Generalnie, jeżeli chodzi o strategię szczepień w Polsce, wydaje mi się, że ta strategia funkcjonuje całkiem nieźle. Natomiast rzeczywiście to, co jest moim zdaniem niepokojące, to jest to, że różnego rodzaju przychodnie, w których można szczepić naszych obywateli, sygnalizują to, że po pierwszej dawce szczepień spora część osób zaszczepionych już nie zgłasza się po drugą dawkę szczepionki. I dla mnie to jest jakiś taki moment, który budzi moje jakieś wątpliwości, jakieś takie zatroskanie, można byłoby powiedzieć. Natomiast rzeczywiście z tymi szczepionkami jakby wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o Polskę. Wydaje mi się, tak jak mam kontakt z moimi znajomymi z innych państw, to, że to tempo szczepień w Polsce, tak jak wspomniałam, jest dosyć szybkie i rzeczywiście ten system działa
To tu
całkiem
między wami,
nieźle.
tu nie ma między wami sporu. Profesor Brzechczyn też w takim kierunku idzie. Jak pani profesor ocenia całe to wsparcie gospodarcze, te wszystkie tarcze, te strategie, które pozwoliły przetrwać przedsiębiorcom?
Ja oceniam to całkiem nieźle, aczkolwiek wiem, że bardzo wielu przedsiębiorców jakby nie ubiegało się o te tarcze z różnych względów. Wiem natomiast też z takiego dosyć bliskiego otoczenia, że te tarcze nie działały w pewnym momencie na przedsiębiorców, którzy założyli działalność gospodarczą tuż przed pandemią, albo w roku, w którym się pandemia rozpoczęła, w roku 2020 na początku. I te osoby nie dostały wsparcia, mimo tego, że prowadziły działalność jakby w czasie też pandemii, tak? Założyły działalność, zatrudniły pracowników, płaciły tym pracownikom wynagrodzenie. Tutaj tego wsparcia takiego dużego nie było. Natomiast rzeczywiście no, te tarcze wsparcia gospodarczego no, są rozwiązaniem no, niezwykle ważnym, niezwykle cennym z punktu widzenia pracodawców, bo to pozwoliło tym pracodawcom na tym rynku pracy na tym rynku gospodarczym się utrzymać, tak? Pracownikom utrzymać pracę. Chociaż z drugiej strony wiemy, że w branży turystycznej, w branży gastronomicznej, w branży częściowo usługowej, no te zwolnienia się pojawiały i to dosyć często.
Słuchajcie, nie mogę nie zapytać, jako że w tym tygodniu zakończyła się szkoła, kończy się także rok akademicki. Większość studentów, przynajmniej moich studentów, ma już po wpisywane oceny i może spokojnie myśleć, czy to o wakacjach, czy to o pracy podczas wakacji. Chciałem was zapytać o podsumowanie tego czasu nauki zdalnej. Mówi się, że w przyszłym roku akademickim, zakładając, że nie będzie kolejnej fali pandemii i lockdownu, system hybrydowy, system Teamsowo, Zoomowo, czy też inny, w zależności od platformy, realny, będzie systemem, który się w szkolnictwie utrwali. Czy waszym zdaniem faktycznie tak będzie i czy można widzieć w tym pewne pozytywy? Krzysztof Brzechczyn.
No, ja mówiąc szczerze, zbytnich pozytywów nie widzę w nauczaniu zdalnym. Po pierwsze, nie ma się jednak tego kontaktu ze studentami. Po drugie, sami studenci też się nie znają, nie mają kontaktu między sobą. No, szczególnie tutaj chodzi o studentów pierwszego roku. No i w związku z tym ta cała społeczna taka wartość studiów, studiowania, bycia razem, bycia w innym mieście, no ona znacząco się obniża, tak? Czy właściwie jej nie ma. Na pewno, powiedzmy, Teams no, będzie szerzej wykorzystywany w dydaktyce uniwersyteckiej, bo ale nie sądzę i na pewno nie powinien być takim główną metodą nauczania, bo się jednak wiele...
Ale tutaj będę jednak jako trochę adwokat diabła stanę, że na przykład konferencje, które się odbywają via Teams czy seminaria, bardzo mocno oszczędzają czas, no bo na przykład wyjazd na jednodniową konferencję to jest tak naprawdę wyjazd który do innego miasta, który konsumuje co najmniej cały dzień roboczy, jeśli nie dłużej, i to jest jednak bardzo efektywne, bo ten dzień można lepiej podzielić. Pani profesor, jak pani patrzy na tą sprawę?
Ja jestem przeciwniczką konferencji online'owych, to znaczy uczestniczyłam w wielu i rzeczywiście z jednej strony jako organizator konferencji czy paneli międzynarodowych byłam bardzo mocno zaskoczona i szczęśliwa z tego względu, że jak pisałam do moich kolegów, specjalistów w jakichś dziedzinach, wiedząc, że są strasznie zajętymi ludźmi i prosiłam ich, czy zapraszałam ich na jakąś konferencję czy na sesję, którą organizowałam, to rzeczywiście sytuacja pandemiczna pozwoliła na to, że zawsze i wszędzie prawie mogłam ich zapraszać i oni odpowiadali pozytywnie. I rzeczywiście to pod tym względem dyspozycyjności.
No właśnie, i frekwencji, która była prawie stuprocentowa.
Tak, są świetne. Natomiast z drugiej strony wiem, że konferencje mają też ten wymiar społeczny i ten wymiar interakcji takich bezpośrednich. No i tego bardzo brakuje. Zresztą we wrześniu mam zaplanowane 3 konferencje, mam nadzieję, w trybie bezpośrednim, face to face. I rzeczywiście pierwszą z informacji, które gdzieś tam wymieniamy się między sobą uczestnikami, no to, że w końcu się spotkamy, w końcu porozmawiamy jak normalni ludzie, w końcu pobędziemy ze sobą obok siebie. I rzeczywiście wydaje mi się, że ten wymiar taki społeczny, tych kontaktów takich bezpośrednich jest również niezwykle ważnym aspektem nawet wydarzeń o charakterze naukowym.
Ale uważa pani, że ten system hybrydowy przetrwa, czy też tutaj podziela pani zdanie profesora Brzechczyna, że sceptycyzm środowiska może spowodować powrót do takiego monolitu pracy realnej?
Myślę, że ten system hybrydowy wydaje mi się, że przetrwa. Między innymi ze względu na to, że nie wiem, jak długo on przetrwa, natomiast wydaje mi się, że on przetrwa ze względu na to, że jednak jesienią, zimą, podejrzewam, że ta sytuacja z pandemią czy z kolejnymi zapowiadanymi falami, no ona jest niepewna i wydaje mi się, że zabezpieczając się różnego rodzaju uczelnie, szkoły czy ministerstwo będzie jednak decydowało się na te rozwiązania hybrydowe.
Słuchajcie, spróbujmy teraz przenieść się w inny temat. Faktycznie mamy podsumowaną, przynajmniej z grubsza, politykę pandemiczną i skutki pandemii, natomiast mamy jeszcze dwa tematy, które chciałem poruszyć. Temat, który kończył polityczny tydzień, jak wspomniałem, wyjście 3 posłów Prawa i Sprawiedliwości, ustanowienie Koła Poselskiego Wybór Polska. Czy to też nie jest paradoksalnie właśnie koniec pandemii, gdzie wracamy do normalnej polityki, normalnych sporów politycznych, bo tego typu fuzje, dyfuzje o tym świadczą. Jak to interpretować, Krzysztof Brzechczyn?
No to przewrotnie można byłoby powiedzieć, że to jest jakby wynik pandemii, tak? Że tutaj ta izolacja posłów od klubu między sobą no, powoduje takie rosnące konflikty, które jak sądzę można byłoby załagodzić, tak? Bo no, znam powiedzmy no, nie bezpośrednio, ale jakoś interesuję się poglądami posła Giżyńskiego, on akurat kończył historię i jego poglądy tegoż posła i tych dwojga pozostałych, no jakoś nie odbiegają od poglądów całego klubu Prawa i Sprawiedliwości i to jest bardziej moim zdaniem taki spór personalny.
Spór towarzyski bardziej,
tak,
personalny, no właśnie.
Personalny, że ktoś się obraził niż polityczny, tak? Tak ja bym to no, oceniał przynajmniej na bieżąco.
Pani profesor, czy na bieżąco, na szybko mogłaby pani profesor skomentować również ten tą dyfuzję?
Rozłam,
tak?
Rozłam.
Rozłam taki, no. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia jakaś towarzyska, czy też jest to raczej znak jakiegoś większego kryzysu, pani zdaniem?
Nie sądzę, żeby to był jakiś większy kryzys. Wydaje mi się, że to rzeczywiście odmienność zdań i taka odmienność zmian, która generalnie w normalnych okolicznościach mogłaby być szybciutko rozwiązana. Wydaje mi się, że z jednej strony mamy jakieś tam problemy w koalicji rządzącej i w tym obozie rządzącym i rzeczywiście to odejście z klubu tych trojga posłów nie jest, wydaje mi się, jakimś dużym problemem. Natomiast rzeczywiście partia rządząca traci większość w Sejmie, no a to jest sygnał do tego, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało o wiele precyzyjniej, o wiele bardziej jakby dbać teraz o to, o tych swoich członków partii, których mają, o tych parlamentarzystów, których mają, tej koalicji dosyć szerokiej. Mm-hmm.
Na pewno do tematu będziemy wracać jeszcze w przyszłym tygodniu, natomiast na koniec tej części jeszcze Krzysztof Brzechczyn nad mocą, tak, bardzo proszę.
Bo przypomnijmy, od czego się rozpoczął spór z posłem Giżyńskim. Otóż on w pewnym sensie się zaszczepił poza kolejnością, ale to tak. Nie do końca bezprawnie, ponieważ on jest pracownikiem naukowym, pracownikiem uniwersytetu, za to został zawieszony od razu, tak, w sprawach członka klubu parlamentarnego PiS i nie został, nie wiem, chyba odwieszony, czy tutaj jakieś zawiodły, powiedzmy, techniki negocjacji i się obraził i wyszedł z klubu, no to tak.
Naprawdę.
To jest też tu bezpośrednio wynik pandemii, tak? Czy właśnie.
No i to jest faktycznie pytanie, czy zawinił, czy biorąc pod uwagę, że uniwersytety miały ten przywilej szczepienia swoich pracowników, czy po prostu się zgłosił tak jak wszyscy i został zaszczepiony.
Muszę powiedzieć, że on bardzo szybko się zaszczepił, bo rzeczywiście ta informacja o tym, że jesteśmy w tej grupie pierwszej jako pracownicy naukowi, ona dosyć szybko się pojawiła, ale poseł Giżyński zrobił to w ekspresowym tempie. Naprawdę wiedząc, gdzie on pracuje i znając też kilka osób z jego najbliższego akademickiego otoczenia, z tego co wiem, jego koledzy i koleżanki szczepili się dosyć później, znaczy dużo później niż on.
Co oczywiście też było nieroztropne z punktu widzenia politycznego, ponieważ pamiętajcie, że on się zaszczepił po Leszku Millerze i po słynnej aferze szczepienia z Millerem, prawda?
Tak.
Więc mógł jakby przewidzieć tą sprawę.
No tak, ale pokazywał pewne dokumenty też, które otrzymał od rektora. To nie tak było, że on jakby sam zabiegał, tylko on tutaj miał na te szczepienie.
Z całą pewnością miał dokumenty, nikt tego nie neguje, ale jak widzimy, w polityce nie tyle uprawomocnienie się liczy, ale liczy się narracja. Słuchajcie, ostatnie pytanie w tej serii, muszę zapytać o piłkę nożną, muszę zapytać o niestety powrót polskiej reprezentacji piłkarskiej po przegranym meczu ze Szwecją. Pani profesor Magdalena Kark sama uprawia sport, chwali się wieloma wyczynami sportowymi i nie tylko sportowymi, myślę chociażby o zimowych kąpielach, więc tu jest pani wśród nas największym znawcą sportu jako takiego. To nie był zły mecz, prawda? Ten ostatni przegrany, ale to nie był zły mecz.
Wydaje mi się, że to nie był zły mecz, ale chciałam tylko powiedzieć, że jakby zamiłowanie do sportu, chociaż ja nie jestem jakimś, że tak powiem, uprawiaczem sportów wszelakich, rzeczywiście lubię się ruszać i lubię aktywny tryb życia, natomiast zamiłowanie do sportu wszczepił we mnie mój tato, który od rana do nocy, jak miał wolny dzień od pracy, oglądał różnego rodzaju sporty, więc rzeczywiście u mnie w domu dzisiaj o wiele częściej różnego rodzaju dyscypliny sportowe w telewizji oglądam ja niż mój mąż. z czego wszyscy się śmieją. Natomiast rzeczywiście, wracając do meczu Polska-Szwecja, no to nie był zły mecz, aczkolwiek był fatalnie
zakończony. No to było idealne, pani profesor, idealne warunki na komentarz. Także prosimy o ten komentarz teraz.
Tak. Rozpoczęty fatalnie, zakończony fatalnie. Właściwie to, co było na początku, jakby powieliło się na końcu. No ale to, co też w wielu komentarzach się pojawia specjalistów, ekspertów od sportu, no świetnie się oglądało ten mecz, jak rzeczywiście polska drużyna się zmobilizowała i rzeczywiście odpowiadała na te szwedzkie gole, natomiast no, my dokładnie wiemy, że nasza drużyna jest zbudowana właściwie no, w dużej mierze na kapitanie drużyny, a to nie do końca o to chodzi. I...
No właśnie, no niestety w drużynowych, czy w grach zespołowych wygrywa zespół, a nie jednostka. Tak. Bardzo krótko, Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor to skomentuje?
No, żeby osiągnąć sukces w sportach zespołowych, a takie mamy sukcesy, tutaj można wskazać siatkówkę czy piłkę nożną, ręczną w pewnym okresie, no to muszą być dobrzy piłkarze, dobry sztab szkoleniowy i również władze określonego związku sportowego. No i tutaj wydaje się, że trochę zabrakło jakości wśród tych piłkarzy, trochę nowy selekcjoner dokonywał złych wyborów personalnych. No i też wydaje się, że związek PZPN też w pewnym okresie postawił na złego trenera, który okazał się no, taki, a nie inny no, i potem trzeba było go wymieniać, tak? A ten nowy no, miał wyraźnie mało czasu i też te selekcje tej selekcji dokonywał w swój sposób.
Bo jakkolwiek proszę Państwa, patrzymy chyba z nadzieją, bo widać, tak, że mimo tej przegranej to jednak jest jakiś postęp, jeśli by patrzeć na polską drużynę piłkarską na przestrzeni poszczególnych turniejów. Czekamy, zobaczymy. Przed nami przecież w przyszłym roku już kwalifikacje do Mistrzostw Świata, prawda?
Także no, to ale może też być kolejny test. W kiepskiej sytuacji, bo chyba na trzecim czy czwartym miejscu tylko z Andorą wygraliśmy, także tutaj ja bym się spodziewał raczej regresu, tak? Bo ci nowi piłkarze no, nie reprezentują jednak tego poziomu, co ci piłkarze, którzy grali na Euro w 2016 roku. Bo z tej ekipy to został tylko Lewandowski.
To się jeszcze okaże, bo jak widzimy, że kilka gwiazd mamy. No proszę Państwa, skończmy tam część pierwszą, kilka tematów. Chciałem, abyśmy na gorąco skomentowali ten mijający gorący tydzień. Przechodzimy do spraw międzynarodowych. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Cezary Kościelniak i moi goście, pani profesor Magdalena Musiał-Kark, pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Proszę Państwa, w drugiej części chciałbym zapytać Was o cyberataki na Polskę i konsekwencje tych cyberataków. Pani profesor Magdalena Musiał-Kark jest też specjalistą w zakresie e-demokracji, e-wyborów, wszystkiego, co z polityką łączy się właśnie z cyfryzacją i wydaje mi się, że patrząc na to nie tylko pod względem bezpieczeństwa, być może powinniśmy postawić takie pytanie, czy te ataki stawiają pod znakiem zapytania rozwój właśnie cyfrowej polityki, szczególnie cyfrowej demokracji, szczególnie cyfrowych wyborów, na które być może, jak się okaże, będzie niestety, no, będą one bardziej narażone, będą one bardziej niebezpieczne na ingerencję. Jak pani skomentowałaby te wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku tygodniach?
Ja chciałam jakby rozpocząć od tego, że właściwie pandemia koronawirusa okazała się niezwykle trudnym czasem nie tylko dla tych relacji takich rzeczywistych, ale również właśnie dla tych cybernetycznych wszystkich, do tego życia cybernetycznego, ponieważ zdaje się, że między lutym a czerwcem czy majem dziennie na całym świecie dokonywano setek tysięcy cyberataków na różne instytucje, na różne przedsiębiorstwa i Polska, na różne osoby, tak? I Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że cyberprzestępcy atakowali bezlitośnie wręcz i nie tylko instytucje polityczne, ale również medyczne, o charakterze społecznym i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest to jakby polska sytuacja nie jest sytuacją wyjątkową. Jeżeli pan redaktor pyta o to, czy cyberataki w Polsce są w stanie zagrozić e-wyborom albo elektronicznej demokracji, to ja bym powiedziała, że nie. Dlaczego? Dlatego, że tej e-demokracji jako takiej w Polsce nie ma. To znaczy, jeżeli
To się zgadza, ale czy mogą zagrozić rozwojowi e-demokracji? To znaczy, bardzo trudno będzie chyba na polityczną agendę włożyć właśnie e-demokratyzowanie wszelkich procesów wyborczych ze względu na te ryzyka, prawda?
Bez wątpienia tego typu ataki, tego typu sytuacje zmniejszają zaufanie po pierwsze polityków do tego typu narzędzi, a my wiemy też, że w Polsce politycy specjalnego zaufania do elektronicznych form zaangażowania politycznego nie mają, o czym właściwie przez wiele lat się mogliśmy przekonać. Dyskusje, debaty, one nie były jakieś wielkie, ale rzeczywiście za każdym razem, kiedy na agendzie, gdzieś w debacie politycznej pojawiał się temat elektronicznych wyborów, no to rzeczywiście nie było tam najbardziej, że tak powiem, optymistycznych komentarzy. Na pewno z obozu rządzącego obecnie, tak? To jest bez wątpienia u przeciwników politycznych o wiele częściej pojawiały się opinie bardziej pozytywne, większa otwartość. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, podzielić się swoimi wynikami badań, ponieważ ja w 2018 roku, jeszcze zanim pandemia się rozprzestrzeniła, robiłam w ramach mojego grantu badawczego duże badanie ilościowe na Polakach. Przebadaliśmy w zespole 1700 osób, właśnie zadając pytanie o e-demokrację, o e-wybory, o zagrożenia związane z elektronicznymi formami głosowania na przykład. I rzeczywiście te badania pokazały nam, że tym, czego najbardziej boją się nasi respondenci, nie tylko w Polsce, ale również w ogóle za granicą, no to są właśnie cyberprzestępstwa, cyberataki, które na przykład zachwieją naszą pewnością, czy zasada, nie wiem, tajności głosowania jest respektowana, czy zasada bezpośredniości oddania głosu, powszechności i tak dalej, i tak dalej. To zaufanie polityków, zaufanie obywateli, ono na pewno spadnie. Natomiast chciałam też przypomnieć przecież, że przed kilkoma laty mieliśmy wybory samorządowe, w których mieliśmy też bardzo duży problem z systemem przesyłania protokołów z komisji wyborczej do kwatery głównej, można by powiedzieć. I mimo tego jakby to zaufanie do elektronicznych narzędzi, czy do elektronicznych systemów, ono nie spadło. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się...
Może dlatego, że jednak świadomość, powiedzmy, realności zagrożenia, a samo zagrożenie było wiele mniejsze. Krzysztof Brzechczyn, do pana profesora zwracam się z pytaniem o cyberataki na Polskę. Wiemy, że też Komisja Europejska chce tutaj zająć stanowisko w tej sprawie. Wydaje się, że rzecz jest bardzo poważna, prawda?
No tak, cyberataki wraz z rozwojem technik informacyjnych będą się na pewno, ta liczba ataków będzie się zwiększać. No. Również w Stanach Zjednoczonych czy w inne kraje również padały ofiarą cyberataków. No i pytanie jest, w związku z tym należy zadać, czemu nie Polska? Ale wracając do e-demokracji, to ja jestem sceptyczny wobec takich wyborów dokonywanych drogą elektroniczną. Dlaczego? Otóż wydaje mi się, że jednak demokracja i ten akt wyborczy jest pewnym takim świętem demokracji i jest takim zjawiskiem społecznym, tak? Ja idę do tej komórki do lokalu wyborczego, widzę ludzi, którzy również
czyli chodzi panu profesorowi
kolejce.
O taki udział w takiej liturgii
tak,
demokratycznej
właśnie,
trochę,
właśnie.
Tak? Że trzeba wyjść,
tak,
że trzeba
tak,
spotkać
poczekać,
tego, przepraszam, kapłana,
tak,
który jest przewodniczącym
tak jest,
komisji wyborczej,
tak,
trzeba dokonać tego wspólnotowego
tak,
aktu wyboru, tak, że to ma znaczenie.
To ma znaczenie. Idę, bardzo często ludzie tam idą ze swoimi dziećmi, czyli to ma taki aspekt wychowawczy. I teraz nagle te e-wybory no, pozbawiają tego, tak? Ten akt wyborczy staje się takim aktem indywidualnym, tak? Więc ja tutaj jestem zwolennikiem takich tradycyjnych form głosowania, nawet jestem sceptyczny wobec wyborów korespondencyjnych. No ale oczywiście, jeżeli ktoś musi, no to nie ma innego, nie ma innego wyboru.
Pani profesor, jak pani profesor by odpowiedziała na tą tezę, bo wydaje mi się, że ten argument jest no, niezwykle sprawny, ta nazwijmy to liturgia demokratyczna i ten rytuał, z którym obywatele się zmierzają, jednak jest ważny, a w sytuacji e-votingu on jest zupełnie nieobecny.
To prawda i tutaj się z panem profesorem zgodzę. Rzeczywiście te tradycyjne formy głosowania przy urnie wyborczej, w lokalu wyborczym, one są rzeczywiście traktowane bardzo poważnie jako taka liturgia czy rytuał wyborczy. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że to jest tak traktowane, ale na pewno nie przez młodsze pokolenia. I dzisiaj młodsze pokolenia, i to też pokazują badania w wielu państwach, są o wiele bardziej mobilne, o wiele mniej przywiązane do tego rodzaju tradycji i w związku z tym są bardziej otwarte na alternatywne metody głosowania. Przykład Szwajcarii, no, on jest trochę nieporównywalny z tym, co się dzieje w Polsce, ale Szwajcarzy świetnie przetestowali wszystkie formy głosowania. Przez wiele, wiele lat mieliśmy do czynienia, a tamtych głosowań mamy, jak doskonale wiemy, cały szereg, bo co najmniej 4 razy w roku mamy referenda, jak do tego dołożymy referenda kantonalne, gminne i tak dalej, to tych głosowań się nazbiera. I z tego względu w Szwajcarii w pewnym momencie, jak zaobserwowano spadek frekwencji wyborczej, rząd federalny zdecydował się na wprowadzenie powszechnego głosowania korespondencyjnego, ale nie jako metody wyłącznej, ale jako metody dodatkowej. I co się okazało? Okazało się, że 80% w niektórych przypadkach wyborców w Szwajcarii woli zagłosować korespondencyjnie za pomocą poczty i dotychczasowy ten akt głosowania, który był tak przecież ceniony, no, okazał się ustąpić miejsca głosowaniu korespondencyjnemu. W Estonii mamy sytuację, gdzie w ostatnich wyborach ponad połowa uczestniczących w głosowaniu oddała głos elektronicznie. Więc oczywiście nie mogę odnosić tej sprawy, jakby tych kwestii do Polski, ponieważ w Polsce my tego typu rozwiązań na taką skalę, jak w Szwajcarii czy w Estonii, nie mamy. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na to, że dla tych młodszych pokoleń głosowanie w lokalu wyborczym wcale nie musi być takim ważnym rytuałem, a z drugiej strony no ze względu na tą zwiększoną mobilność i mniejsze przywiązanie też właśnie do tradycji wcale nie musi wiązać się z tym obowiązkiem.
Ale z drugiej strony powiedziałbym tak, że patrząc na przykład na komisje wyborcze, pamiętam chociażby ostatnie wybory prezydenckie, to 80% członków komisji wyborczej, przynajmniej tam, gdzie ja głosowałem, to byli ludzie młodzi albo bardzo młodzi, tacy właśnie 20+, więc no nie wiem, czy to akurat potwierdzałoby tą gdzieś tezę. Profesor Brzeszczyn, proszę bardzo.
No ale to, że młodzi ludzie są przywiązani do innych form głosowania, czy do innych form uczestnictwa w życiu społecznym, no to nie przekreśla jakby tej tradycyjnej formy głosowania, tak? To znaczy,
oczywiście, tak,
po
tak,
pierwsze, głosowanie korespondencyjne było możliwe, tak? Od dłuższego czasu jest wpisane w kodeks wyborczy, ale nikt z tego nie korzysta. Jeżeli ktoś jest w innym miejscu, no to może zaświadczenie zdobyć od swojej komisji wyborczej i głosować też osobiście. Także tutaj no, tradycja ma to do siebie, że młode pokolenie trzeba do tej tradycji wdrażać też, tak? Uczyć jej, a nie tak szybko rezygnować z tego. No tu oczywiście społeczeństwo estońskie, czy może szwajcarskie jest trochę inne, no ale to, co jest dobre w innym kraju, nie musi być dobre w Polsce akurat.
Proszę Państwa, i jak Państwo widzicie z tematu, który chciałem międzynarodowo przedyskutować, czyli cyberataki na Polskę, a Unia Europejska, a sprawa Rosji, przeszliśmy na mimo wszystko fascynujący temat, jakim jest kwestia e-votingu, e-demokracji. Do tematów na pewno będziemy wracać. Przechodzimy do trzeciej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa, Cezary Kościelniak. W trzeciej części z przyczyn technicznych bez profesora Krzysztofa Brzechczyna, który nam nagle zniknął, ale ciągle z panią profesor Magdaleną Musiał-Kark. A w części trzeciej chciałbym zapytać panią profesor o czerwiec, którego rocznica przypada już jutro, 28 czerwca, czerwiec 56. Czy pamiętamy w sposób taki, jaki to wydarzenie jest godne swojej pamięci? Muszę powiedzieć, że przyglądając się niektórym artefaktom, na przykład filmom o tego typu wydarzeniach, jest pewien problem. Nie powstał ważny film o czerwcu 56, o poznańskim czerwcu. Nie mamy książki mitologizującej to wydarzenie. Można by powiedzieć, że to wydarzenie ciągle czeka na swoje odkrycie. Pani profesor, czy faktycznie tak jest? Czy zgodziłaby się pani z tą diagnozą, że czerwiec jest zbyt mało pamiętany poza Wielkopolską? I skąd, jeśli tak, to skąd, co jest tego przyczyną?
Wydaje mi się, że rzeczywiście, biorąc pod uwagę jakby historię polską i historię też polskich regionów, to należy zaznaczyć, że ten poznański czerwiec roku 56 był pierwszym w Polsce takim masowym protestem, wystąpieniem robotniczym, można powiedzieć, przeciwko komunistycznym władzom i w moim przekonaniu w bardzo dużym stopniu przyspieszył on zmiany polityczno-gospodarcze w ówczesnej Polsce. I tak jak pan redaktor powiedział, ten pierwszy wielki bunt robotniczy wydaje się nie jest do końca wiedza o nim nie jest do końca należycie propagowana w takiej skali, jakiej powinna być. Jest to pewnie wynikiem też tego, że były te wydarzenia, które już wcześniej, jeszcze w latach, można powiedzieć, poprzedniego systemu, były marginalizowane. I bez wątpienia sprowadzane, wydaje mi się, że były wówczas też do wydarzeń na jakby o randze takiej regionalnej, a nie o krajowej. I w związku z tym no też przez wiele lat propaganda określała ten protest poznański jako wydarzenia poznańskie albo wypadki poznańskie, więc z takim marginalizowaniem mieliśmy do czynienia już teraz, już wcześniej. Natomiast teraz wydaje mi się, że ten jakby poznański czerwiec marginalizowany sam w sobie nie jest, natomiast rzeczywiście brakuje trochę edukowania młodzieży na ten temat, brakuje edukowania też społeczeństwa na ten temat, bo należy pamiętać, że wydarzenia czerwca 56 roku były takim bodźcem do kolejnych wydarzeń, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
I rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że mamy bardzo dużo literatury fachowej, historycznej, która jest adresowana niestety do fachowców, prawda? Różne szczegóły tła politycznego, różne biograficzne kwestie, one są oczywiście bardzo wartościowe, potrzebne i to jako akademicy zgodzimy się, że nie ma tu żadnej dyskusji nad tym walorem, ale brakuje w pewnym sensie przełożenia tego na taki język publiczny, prawda? Brakuje tego, żebyśmy mogli o tym po prostu narracyjnie opowiedzieć, stworzyć taki storytelling, który może tak chwyci, jak trochę chwyciła opowieść w swoim czasie o Powstaniu Warszawskim, która właśnie wyprowadziła przecież pamięć o Powstaniu Warszawskim na taki poziom.
Ale proszę zwrócić uwagę też, że oprócz tego, że no właśnie nie ma jakby takiego przekazu o tym konkretnym wydarzeniu, to nie ma też tego przekazu jakby do różnych grup społeczeństwa. Przepraszam, już z przyzwyczajenia mówię o grupach wyborców.
To w części poprzedniej, żeśmy tyle o tym voting'u rozmawiali, że nie idzie z tego wyjść, jasne.
Tak, i rzeczywiście no, świetnie byłoby, gdyby młodzież w całej Polsce, młodzież w różnym wieku i z różnych klas, i dzieci ze szkół podstawowych i młodzież już starsza, żeby byli świadomi tego, co się wydarzyło w Poznaniu. Mi się wydaje też z perspektywy Poznania, że o wiele więcej mówi się w Wielkopolsce o Poznaniu, o czerwcu poznańskim, aniżeli w innych regionach naszego kraju, w innych województwach. Rzeczywiście, jak porównamy tą wiedzę tutaj z naszej części Polski, no to jest ona zdecydowanie większa, aniżeli świadomość na temat poznańskiego czerwca, nie wiem, na wschodzie na przykład. Tak?
Ale jest jednak pewien paradoks, że na przykład wydarzenia radomskie, które były równie dotkliwe dla władzy i robotnicy zachowali się równie bohatersko, jednak mają, powiedziałbym, w pamięci narodowej trochę wyższy status niż wydarzenia poznańskie, które były niepomiernie większym ryzykiem wówczas, prawda? Które robotnicy jakby podjęli. I ciągle czekamy, mimo że mam takie wrażenie, że mamy Muzeum Czerwca Poznańskiego, że pewne te instytucje formalnie istnieją, to jednak chyba ciągle czekamy na taki boom, które by pozwoliło pokazać coś, co wytworzy efekt wow, że tak powiem, tak?
To prawda. Proszę zwrócić uwagę, że największą robotę, że tak powiem, kolokwialnie robi tutaj to Muzeum Poznańskie. Oczywiście również Instytut Pamięci Narodowej. Też proszę zwrócić uwagę, że no bardzo dużo miejsca poświęca wydarzeniom poznańskiego czerwca 56 roku. Natomiast rzeczywiście brakuje takiego materiału filmowego, który rzeczywiście poruszyłby trochę serca, ale też taką świadomość obywateli na temat tego, co się wydarzyło. No bo niezaprzeczalnym jest fakt, że ten protest robotników w Poznaniu był jednym z ważniejszych buntów takich wolnościowych w Europie Środkowej w latach 50. I to właśnie poznańscy robotnicy no, jakby byli tym motorem w stronę no, jakby kolejnych wydarzeń.
I wolności. Tam nie chodziło przecież tylko o chleb, ale dokładnie chodziło też o te postulaty wolnościowe, które jak wiadomo wtedy mogłyby się wydawać wręcz nawet samobójcze. Proszę Państwa, będziemy zmierzać do końca naszego programu. No, żałuję, że nie udało się do tej części rozmowy dotrwać profesorowi Brzechczynowi, który jest i filozofem, i historykiem, ale niejako w zastępstwie za niego on mi wstępnie wspomniał, jaką książkę chciał Państwu polecić. Będzie specjalny dodatek o powstaniu poznańskim, czasami też się tak określa, czerwiec 56, o tych wydarzeniach w Głosie Wielkopolskim właśnie w poniedziałek 28 oraz biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, specjalny numer poświęcony czerwcowi, który można kupować na poczcie. Także tak w zastępstwie Krzysztofa Brzechczyna pozwalam sobie tą rekomendację, o której się wcześniej dowiedziałem, Państwu podać. Pani profesor, idzie lato. Co Pani poleca do czytania, co Pani poleca może do słuchania? Bardzo proszę.
Ja polecę do czytania coś, co nie jest lekturą łatwą, ale jest lekturą niezwykle wciągającą. Mówię tutaj o książce Mariusza Szczygła. Jest to książka, która została nagrodzona nagrodą Nike w 2019 roku oraz Nike Czytelników. Książka zatytułowana Nie ma dowody na istnienie. Wcale nie taka świeża publikacja, dlatego że wydana w Warszawie w 2018 roku, ale rzeczywiście seria reportaży, które dotyczą różnych jakby problemów społecznych przede wszystkim, ale niezwykle poruszające historie, prawdziwe historie, które rzeczywiście uruchamiają myślenie przede wszystkim o ważnych rzeczach takich społecznie przede wszystkim. Polecam gorąco.
Do leżaka, prawda? Dla tych, co na plaży, albo na balkon dla tych, co spędzą lato w mieście.
Tak, tak, to prawda.
Proszę Państwa, przed nami gorący tydzień i sportowy, i polityczny. Wszystkim Wielkopolanom, wszystkim poznaniakom życzę też refleksyjnego poniedziałku. Słyszymy się za tydzień o normalnej porze. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Dziękuję bardzo.
Ślicznie dziękuję, dobrej nocy.
I w zastępstwie żegnam się również za profesora Krzysztofa Brzechczyna. Kłaniam się Państwu. Dobranoc, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.